Bardzo gorąco witamy księdza doktora Tomasza Bąka, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Diecezja Rzeszowska, który dzisiaj przybył, żeby nam tu najbliższe czytanie, najbliższą niedzielę właśnie wytłumaczyć i uczynić egzegezę, więc otwórzmy nasze serca, prośmy Ducha Świętego o światło, tak nam potrzebne. Przybądź, Duchu Święty.
Szczęść Boże Ojcu Januszowi, Ojcu prowadzącemu, wszystkim radiosłuchaczom. Zapraszam do wspólnej modlitwy i wspólnego pochylenia się nad niedzielnymi czytaniami.
Otwieramy karty Pisma Świętego. Pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia. Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, ale lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci, nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił: co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. Pan odpowiedział Mojżeszowi: wyjdź przed lud i weź kilku starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę lask, którą uderzyłeś Nil i idź. To ja stanę przed tobą na skale, na Chorebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda i lud zaspokoi swe pragnienie. Mojżesz uczynił tak starszyzny izraelskiej i nazwał to miejsce Massa Meriba, ponieważ tutaj kłócili się synowie izraelscy i wystawiali Pana na próbę, mówiąc: czy też Pan jest rzeczywiście w pośrodku nas, czy nie? To Słowo Boże.
Naród izraelski wychodzi z niewoli egipskiej, ma za sobą wielkie cuda, znaki zdziałane przez za pośrednictwem Mojżesza. Widział to wszystko, co się dokonało i teraz wędruje przez pustynię. Naród jest w drodze, jest umocniony tym wszystkim, co widział, czego doświadczał, ale cel jeszcze jest bardzo, bardzo daleki. Jeszcze naród izraelski tego nie wie. Może będzie wędrował miesiące, może lata. Wiemy, że 40 lat spędzi na pustyni. Rozbija obóz w Refidim i, jak to bywa na pustyni, brakuje wody. Łatwo wtedy stracić cierpliwość, mimo tego wszystko się widziało, czego się doświadczyło. I zaczyna szemranie: czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, mówią do Mojżesza, aby nas, nasze dzieci, nasze bydło wydać na śmierć pragnienia? Można powiedzieć, że nawet nie jest to takie tylko szemranie, ale jakieś takie uciemiężenie, znak, głos wielkiego cisku, uciemiężenia. Popatrzmy na te określenia. Po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, aby nasze dzieci, nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia. To jest jakaś wielka tęsknota, wielki żal, tęsknota za życiem. Po co wyszliśmy na tę pustynię? patrząc na ten naród izraelski, można powiedzieć, że jeszcze przynajmniej na początku swojej wędrówki ten naród jest w miarę posłuszny. Nieraz traktujemy go jako naród taki buntowniczy, ale jest to naród w miarę posłuszny. Ten naród wychodzi z Egiptu, ten naród kroczy po tej pustyni, ten naród idzie za Mojżeszem, ale kiedy nie widać końca tej wędrówki, kiedy nie ma widoku jakiejś oazy, kiedy brakuje tak podstawowych rzeczy jak chleb, jak woda, ten naród czasem się buntuje. I mimo tego wszystkiego, co doświadczył, czego był świadkiem wychodząc z Egiptu, ten naród pyta, czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie. Po co nas wyprowadził z Egiptu? Może wtedy, kiedy nas wyprowadzał, może z nami był, teraz może już go z nami nie ma, może nas opuścił, czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie. W miejscu, gdzie dochodzi do tego szemrania, do tego wielkiego wylewania swojego bólu przed Mojżeszem, miejsce to zostaje nazwane Massa i Meriba. Dwie symboliczne nazwy z języka hebrajskiego. Massa znaczy tyle, co próbować, testować. Natomiast druga nazwa, Meriba, pochodzi tutaj już od rzeczownika rib. Ten rzeczownik często występuje w księgach prorockich. Używany jest na określenie takiej dysputy, dyskusji między Jahwe a ludem, a więc jakiejś kłótni. Massa i Meriba to zatem miejsce jakiegoś próbowania, testowania, nawet kłócenia się z Jahwe, kłócenia się z Bogiem i przede wszystkim zadawania tego pytania, czy Pan rzeczywiście jest wśród nas, czy też nie. Izrael doświadcza wielkiej próby na pustyni, próby braku wody. I na to uciemiężenie Pan Bóg odpowiada, znowu przez Mojżesza, każe mu wyjść przez lud, i tutaj zwrócimy uwagę na kilka takich, wydaje mi się, ważnych szczegółów, i każe wziąć kilku starszych. A więc cud, który się ma dokonać się na oczach nie tylko Mojżesza gdzieś ukradkiem, ale ma dokonać się na oczach kilku starszych. Na oczach całego narodu, no pewnie niemożliwe za dużo, ale przynajmniej kilku starszych, tych, którzy mieli autorytet w społeczeństwie. Oni zaświadczą, tak, miało miejsce to wydarzenie. A więc ma wyjść przed lud, ma wziąć ze sobą kilku starszych, oni będą świadkami cudu dokonanego właśnie przez Boga za pośrednictwem Mojżesza. I Mojżesz, jak słyszeliśmy w tym pierwszym czytaniu, ma uderzyć laską w skałę, ma wziąć ze sobą laskę. Ale zwróćmy uwagę, że nie jest to taka pierwsza lepsza laska, nie jest to taki pierwszy lepszy kij. Zwróćmy uwagę tutaj na ten szczegół. Pan Bóg mówi do Mojżesza, weź w rękę laskę, którą, uwaga, uderzyłeś w Nil. Mamy tutaj odniesienie do 7 rozdziału Księgi Wyjścia, więc 10 rozdziałów wcześniej, kiedy mamy właśnie różne plagi egipskie, i wtedy to właśnie uderzenie tym kijem, tą laską spowodowało zupełnie coś odmiennego niż teraz ma spowodować. Spowodowało zamianę wody w krew. Nil staje się czerwony, giną zwierzęta, giną ryby, Nil wydaje nieprzyjemną woń, ta woda nie nadaje się do picia. Wtedy przed Faraonem był potrzebny właśnie taki znak. Teraz mamy zupełnie coś odwrotnego. Ma wypłynąć woda, która będzie wodą żywą, wodą czystą, wodą, która będzie poić, która będzie dawać życie. Popatrzmy, ten sam znak, żeby Izraelitom się przypomniało, że ten sam Bóg, który był z nimi w Egipcie, który był w momencie, kiedy miały miejsce plagi egipskie, który był z nimi w momencie, kiedy Mojżesz wyciągał laskę i lud przechodził przez Morze Czerwone, ten sam Bóg jest nadal z nimi na pustyni. Czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie? Pytają tak. Poprzez te symboliczne znaki Pan Bóg jest cały czas razem z nimi. I zwróćmy też uwagę, że woda, która ma wypłynąć ze skały, ona wypłynie nie z jakiejkolwiek skały, z pierwszej, lepszej skały, ale mamy tutaj podaną nazwę tej skały. Woda ma wypłynąć z Chorebu. Choreb to masyw górski, a do tego Chorebu należy góra Synaj. Wiemy, z czym kojarzy nam się góra Synaj. To góra, na której Bóg przekaże swojemu ludowi 10 przykazań, przekaże dekalog. Czasami mówi się zamiennie, o tej samej górze używa się tego samego określenia, mówiąc albo Choreb, albo Synaj, a więc nie jest to pierwsza, lepsza góra. To jest ta góra, z której za jakiś czas, kilka rozdziałów dalej, Bóg będzie dawał Mojżeszowi tablicę, dekalog, 10 przykazań. namaszczenia. Więc tutaj widzimy, że to szczególna góra i ta woda może już teraz, możemy powiedzieć, stać się takim symbolem późniejszego prawa, które zostanie nadane przez Boga. Zwróćmy też uwagę tutaj na to określenie, oto ja, mówi Pan Bóg, stanę przed tobą na skale, na Chorebie. No tutaj mamy w tym języku, w języku polskim, w tłumaczeniu polskim mamy powiedziane na Chorebie. Kiedy popatrzymy do języka hebrajskiego, tam znajdziemy coś pewnie troszkę więcej. Język hebrajski mówi hineni omed lepane hasham al-hatsur. Oto ja stanę przed tobą, dosłownie przed twoim obliczem, tam na skale al-hatsur, i potem pojawia się rzecz, która szczególnie mnie tutaj interesuje, be-choreb. A więc znaczy to tyle, co w Chorebie, nie tyle na. Gdyby było na, to by było znowu, użyty byłby ten sam właśnie przyimek al, tak samo jak mamy al-hatsur, by było tak samo al-choreb, na skale, na Chorebie, a tutaj mamy dosłownie w Chorebie. Kiedy później tekst hebrajski jest tłumaczony na język grecki w drugiej połowie II wieku, pojawia się tak zwana Septuaginta, widać, że tłumacze zwrócili na to uwagę. Piszą tutaj po grecku ego hesteka protusse ekei epites petras. Oto ja stanę przed tobą na skale, epites petras, ale potem już nie mamy epi, już nie mamy na skale, na Chorebie, ale mamy en Choreb, które bardzo pięknie odpowiada tutaj temu przyimkowi b, dosłownie w Chorebie. A zatem popatrzmy, Bóg wyprowadza, czy wyprowadza poprzez Mojżesza wodę ze skały, z Chorebu, a w tym Chorebie jest On sam, w tym Chorebie jest sam Bóg. A więc ta woda wypływa nie tylko ze skały, ta woda wypłynie z samego Boga. To nie skała da wodę, Bóg da wodę, tak jak później Bóg na tej samej górze, na tej samej skale, Bóg da prawo 10 przykazań. I tutaj jeszcze, aby dopełnić tej interpretacji, takiej myślę bardzo symbolicznej, no trzeba by odwołać się do pierwszego listu do Koryntian, kiedy właśnie to wydarzenie jest interpretowane przez świętego Pawła. I święty Paweł w 10 rozdziale pisze tutaj takie słowa pierwszego listu do Koryntian: nasi ojcowie pili ten sam duchowy napój. Zwróćmy uwagę. On tutaj o tym wydarzeniu nie pisze jako zwykłym wydarzeniu, ale pisze: nasi ojcowie pili ten sam duchowy napój. Paweł interpretuje to w sposób taki bardzo duchowy. To był duchowy napój. I dalej mówi: pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały. To nie była zwykła skała, to była duchowa skała. I tutaj mówi, no ktoś mógłby się zdziwić, jak to towarzyszącej im duchowej skały. Paweł odwołuje się tutaj do legendy żydowskiej, która mówiła o tym, że skała, z której Mojżesz wyprowadził wodę dla ludu, ta skała wędrowała razem z Izraelitami. To jest niesamowite. No to jest legenda, nie mamy tego w Piśmie Świętym, ale Żydzi wierzyli, że ta skała, z której Bóg wyprowadził wodę, ona wędrowała razem z nimi. No jeśli tą skałą jest Bóg, bo w tej skale był Bóg, w tym Chorebie był Bóg, no to On wędrował razem z nimi, prawda? Można powiedzieć, ta skała wędrowała razem z nimi, Bóg wędrował razem z nimi. I potem pisze Paweł jeszcze coś więcej, więc pili ten sam duchowy napój, pili z towarzyszącej im duchowej skały, ale mamy jeszcze coś więcej. A tą skałą był kto? Uwaga, tą skałą był Chrystus. I tu mamy niesamowitą interpretację tego wydarzenia w liście świętego Pawła do Koryntian. Tą skałą był Chrystus. A więc nie chodzi tutaj tylko o wydarzenie historyczne, ale chodzi o wydarzenie duchowe. Jeszcze o tym nie wiedzieli, nie mieli świadomości, widzieli przez mgłę, czy nawet jeszcze przez mgłę nie widzieli. To wszystko jeszcze widzieli jakby z daleka, ale oni już pili z Chrystusa, z Chrystusa. Skałą był Chrystus, powie Paweł, z Chrystusa wypływała woda, która dawała im życie na pustyni, która sprawiała, że mogli kontynuować swoją wędrówkę w kierunku ziemi obiecanej.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około 6:00. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić. Prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił on sam i jego synowie i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wdryskującym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. I takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem 2 dni i o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On jest prawdziwie Zbawicielem świata. Oto słowo Pańskie.
Zachęcałbym tutaj wszystkich radiosłuchaczy do takiego spokojnego przemyślenia, przemedytowania tej Ewangelii, szczególnie mając przed sobą tekst Pisma Świętego. To jest 4 rozdział Ewangelii według świętego Jana. W tej wersji, która będzie czytana podczas naszej niedzielnej liturgii, mamy tak zwaną wersję krótszą, to znaczy wybrana jest jakby istota tylko tej perykopy, natomiast w całości tam jest troszkę więcej tych wersetów. Zachęcałbym właśnie do takiego osobistego przemyślenia całości tej perykopy, na co oczywiście potrzeba troszkę więcej czasu, i na kilka uwag tutaj, na kilka rzeczy chciałbym tutaj zwrócić uwagę. Mamy tę scenę opisaną w Ewangelii według świętego Jana. Kim jest Jezus w Ewangelii według świętego Jana? Chrystus jest tutaj Słowem Ojca. To jest ten tajemniczy Logos. Kiedy otwieram Ewangelię według świętego Jana, znajduję te słowa prologu: na początku było Słowo, Słowo było u Boga, Boga, Bogiem było słowo, tajemnicze wyrażenia, tajemnicze określenia Chrystusa, Chrystus jako słowo, jako logos, i Chrystus w Ewangelii Jana będzie powoli odsłaniał swoją tajemnicę, będzie powoli dawał się poznać. Ludzie się przyzwyczaili, że jest to syn Józefa z Nazaretu, cieśli znają jego rodzinę, miejsce, w którym mieszka, ale to nie wystarczy. Jezus będzie dawał się stopniowo poznać, będzie stopniowo objawiał samego siebie. I można powiedzieć, że w Ewangelii według świętego Jana mamy taki proces samoobjawiania się Jezusa. Jezus się objawia jako to słowo wcielone i Jezus sam mówi o sobie, tłumaczy, kim on jest. W jaki sposób dokonuje się to samoobjawienie? Bardzo często dokonuje się w dialogu. Bardzo często dokonuje się w rozmowie, z tym, że ten dialog jest prowadzony w Ewangelii Jana na dwóch takich płaszczyznach. Jezus mówi o wydarzeniach, które wykraczają poza rzeczywistość, mówi o swoim synostwie Bożym, odwołuje się tutaj do relacji z Ojcem, natomiast najczęściej jego adwersarze, przeciwnicy, jego rozmówcy najczęściej nie za bardzo te słowa rozumieją i sprowadzają te słowa Jezusa, które dla nich są tajemnicze, niepojęte, sprowadzają do takiego ziemskiego, najprostszego rozumienia. Zobaczymy to również w tej scenie z Samarytanką. Ale o to też Jezusowi chodzi. Nawet jeżeli druga strona nie rozumie, wtedy jest, można powiedzieć, taka okazja na zadanie pytania, co to znaczy? O czym ten Jezus mówi? A więc Jezus specjalnie, mówiąc o rzeczach trudnych i mówiąc trudnym językiem, chce sprowokować trochę swoich rozmówców tutaj do myślenia, do pytania, kim on jest, że to czyni, co to za nauka. I też mówiąc o Ewangelii według świętego Jana, tutaj trzeba by też zwrócić uwagę na pewną perspektywę, która przez Jana jest kreowana. Możemy w tej Ewangelii zauważyć takie trzy wymiary. Bardzo często mamy aluzję, odniesienie do wydarzenia jakiegoś ze Starego Testamentu. To może być odniesienie do jakiegoś proroctwa, a więc tłem danej perykopy, mówimy, danego fragmentu biblijnego, może być jakieś wydarzenie, które już miało miejsce. Później mamy ten drugi punkt, to znaczy Chrystusa, i później mamy jeszcze wyjście w przyszłość. Ewangelia nie kończy się tutaj na Chrystusie. Mamy jeszcze wyjście w Kościół, mamy jeszcze wyjście w sakramenty. Jezus dalej będzie działał. A więc mamy tło, Stary Testament, Chrystus i przyszłość. Mówię tutaj te uwagi na początku, żeby łatwiej nam było zrozumieć właśnie ten fragment o Samarytance. Ta Ewangelia z najbliższej niedzieli, też trzeba na to zwrócić uwagę, była bardzo mocno podkreślana, doceniana już od, można powiedzieć, pierwszych wieków Kościoła. Mniej więcej w IV wieku ta Ewangelia była już odczytywana w trzecią niedzielę Wielkiego Postu. A więc dokładnie wtedy, kiedy my ją nadal odczytujemy. Dlaczego akurat nie wtedy? Wielką Sobotę katechumeni, ci, którzy przygotowywali się do przyjęcia chrztu, przyjmowali chrzest. I oni poprzez kolejne niedziele mieli do tego chrztu się przygotować. To były ostatnie tygodnie ich przygotowania. I trzecia niedziela Wielkiego Postu, właśnie niedziela z Samarytanką, przez tą perykopę mają poznać Chrystusa i tę perykopę mają rozważać w kontekście swojego chrztu. No, perykopa już tutaj, można powiedzieć, mówi o wodzie żywej, a więc już coś nam tutaj, można powiedzieć, ta perykopa sygnalizuje jakiś związek z sakramentem chrztu. Poza tym, jeśli popatrzymy do Ewangelii właśnie według świętego Jana, pierwsze wersety tego czwartego rozdziału, one bezpośrednio odnoszą się właśnie do chrztu, a więc ten najbliższy kontekst niedzielnej Ewangelii związany jest z chrztem. Mowa jest o tym, że Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan. I potem mamy mowę właśnie o Samarytance. A więc ta perykopa o Samarytance, ona jak najbardziej wpisuje się tutaj w kontekst chrztu. I teraz chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na takie tło ze Starego Testamentu. Jak mówiłem, tutaj Jan jest taki trójwymiarowy, prawda? Stary Testament, Chrystus i później sakramenty. Jakie tutaj będzie to tło ze Starego Testamentu? No będą te sceny, kiedy w Starym Testamencie ktoś przychodzi do studni. W szczególny sposób tutaj, no, można powiedzieć, przypominają się trzy takie wydarzenia ze Starego Testamentu, dwa wydarzenia z Księgi Rodzaju. Pierwsze z rozdziału 24, kiedy to sługa Abrahama zostaje wysłany do jego rodzinnego kraju, daleko gdzieś na wschód, aby szukał żony dla Izaaka. i modli się tutaj do Boga, nie wie jak ma rozpoznać właśnie tę przyszłą żonę dla Izaaka i modli się tutaj do Boga: Panie Boże, niechaj dziewczyna, której powiem, nachyl mi dzban Twój, abym się mógł napić, a ona mi odpowie, pij, a i wielbłądy Twoje napoje, będzie tą, którą przeznaczyłeś dla sługi swego Izaaka. I rzeczywiście wiemy tutaj z tego opowiadania, 24 rozdział, przychodzi Rebeka, no i rzeczywiście zwraca się tutaj wędrowiec do niej z prośbą, żeby mógł się napić. Ona oczywiście pije i wielbłądy twoje napoje. Później wędrowiec jest sługa Abrahama, zaprowadzony jest tutaj do rodziny Rebeki i ta scena kończy się małżeństwem. Rebeka zostaje zabrana w daleką podróż, aby stała się żoną Izaaka. To jest rozdział 24. Mamy parę rozdziałów dalej. W rozdziale 29 mamy opisane spotkanie Jakuba z Rachelą. I też zwróćmy uwagę, że to spotkanie również dokonuje się przy studni. Studnia zasunięta ciężkim kamieniem i właśnie Jakub ten kamień odsuwa tak, aby można było napoić trzodę Racheli, córkę Labana. Tutaj jeszcze każe powiedzieć Racheli, że jest siostrzeńcem jej ojca, synem Rebeki i w ten sposób zostaje również później zaprowadzony właśnie do jej ojca, do Labana i również ta scena kończy się małżeństwem Jakuba z Rachelą. To są dwie sceny z Księgi Rodzaju, a więc małżeństwo Izaaka z Rebeką poprzedzone spotkaniem przy studni, małżeństwo Jakuba z Rachelą również poprzedzone tym spotkaniem przy studni. I mamy jeszcze w Księdze Wyjścia jedną taką scenę, kiedy teraz z kolei Mojżesz ucieka do kraju Madian, ucieka z Egiptu i przy studni spotyka 7 córek kapłana Madianitów. I tutaj naczerpały wody, napełniły koryta, chciały napoić owce swego ojca, ale wiemy, nadeszli pasterze, odpędzili je. I Mojżesz bierze je w obronę po to, aby napoić ich owce. W dowód wdzięczności znowu historia się powtarza. Mojżesz zostaje zaproszony do domu właśnie kapłana Madianitów i jedna z jego 7 córek o imieniu Sefora zostaje dana Mojżeszowi za żonę. Zwróćmy uwagę, że mamy tutaj w tych 3 opowiadaniach, 2 z Księgi Rodzaju i w 1 z Księgi Wyjścia, mamy tutaj kilka wspólnych elementów. Mamy jakąś podróż do dalekiej ziemi albo do obcej ziemi. Mamy zatrzymanie się przy studni. Mamy jedną albo kilka kobiet, które do tej studni przychodzą. Zaczyna się rozmowa. Wędrowiec albo prosi o wodę, albo poi trzodę, która jest powierzona kobietom. Dziewczyna wraca do siebie, opowiada rodzicom. Wędrowiec zostaje zaproszony i cała historia kończy się małżeństwem. 3 małżeństwa. Izaaka i Rebeki, Jakuba, Racheli, Mojżesza i Sefory. A więc kobieta, która przychodzi do studni, staje się przyszłą małżonką. To jest bardzo ważne. Zaraz powiem, dlaczego. Te spotkania przy studni, one kończą się małżeństwem. Takie jest tło tutaj starotestamentalne tych spotkań mężczyzny z kobietą przy studni, które to spotkania kończą się właśnie małżeństwami. I przejdźmy już teraz bezpośrednio do naszej niedzielnej Ewangelii. Ewangelia zaczyna się tutaj od pewnej informacji o Jezusie, który przychodzi do miasta samarytańskiego zwanego Sychar. To miasto położone jest pomiędzy 2 górami, pomiędzy górą Ebal i górą Garizim. I jest tutaj od strony takiej archeologicznej troszkę problem, dlatego że ciężko tak do końca dzisiaj umiejscowić to miejsce Sychar. Często jest utożsamiane z innym podobnym miastem o nazwie Sychem. I to miasto, jak zobaczymy w Księdze Rodzaju, popatrzymy, ono jest związane z Jakubem. Mamy tam historię, kiedy Jakub właśnie po spotkaniu ze swoim bratem Ezawem powraca do Kanaanu, osiedla się właśnie w Sychem i tam kupuje pole. 33 rozdział Księgi Rodzaju. Prawdopodobnie mamy tutaj 2 różne miejsca, Sychar i Sychem, ale ponieważ Sychem zostało od strony takiej historycznej zburzone, dokładnie w 107 roku przed Chrystusem, pozostało jedynie to pobliskie Sychar. I dlatego to Sychar służyło tutaj jako określenie zarówno Sychar, jak i Sychem. mogło stąd właśnie być jak najbardziej łączone, jak mamy tutaj w Ewangelii, z polem, które dał Jakub swojemu synowi Józefowi. I było tam źródło Jakuba, więc może to miejsce od strony takiej nawet historycznej, archeologicznej, jak najbardziej być łączone tutaj z Jakubem jako Sychar albo Sychem. Zwróćmy uwagę, więc mamy podane miejsce i mamy też, ciekawa rzecz, mamy podaną godzinę. Było to około 6 godziny. No czas liczony był inaczej niż u nas 6 godzina to rano, natomiast tam 6 godzina to jest 6 godzina dnia, a więc licząc mniej więcej od 6 rano, to mamy samo południe. I w samo południe nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Tutaj mamy rzecz, no, taką niesłychaną, niespotykaną. Około godziny 6 samo południe nikt wtedy nie idzie do studni. Wtedy mamy upał. W kolejnych końcowych wersetach tego rozdziału mamy informację. Jezus mówi, podnieście oczy, popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwa. Więc mamy tutaj, nie wiem, środek lata, zbliżają się żniwa, jest gorąc, upał. Nikt wtedy nie idzie do studni. Dlaczego idzie Samarytanka? No właśnie dlatego, żeby była sama. Żeby nikogo tutaj nie spotkała. Zaraz powiemy, dlaczego nie chce nikogo spotkać przy tej studni. Ona chce zostać tam sama. Ciekawa rzecz, że spotyka tam Jezusa. Jezus zmęczony wędrówką siedział sobie przy źródle. Myślała, że nikogo nie spotka, a spotyka Jezusa. I Jezus zaczyna tutaj dialogować. To jest też charakterystyczne w Ewangelii Jana. Jezus będzie prowokował tutaj do rozmowy i powie, daj mi pić. My te słowa już znamy ze Starego Testamentu. Mówiłem te spotkania przy studni, kiedy chociażby sługa Abrahama mówi, nachyl mi dzban twój, abym mógł się napić, prawda? Jezus mówi to samo, daj mi pić. Tylko o ile prośba sługi Abrahama, czy prośba Jakuba została tutaj zrealizowana właśnie przez kobiety spotkane przy studni, o tyle prośba Jezusa spotyka się tutaj z odmową. To jest dziwne. Spotyka się z odmową. Rzekła do niego Samarytanka, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, abym ci dała się napić. Traktuje Jezusa tutaj z wielką pogardą. Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, i tutaj mamy później taki komentarz w Ewangelii, Żydzi i Samarytanie unikają się nawzajem, czy nie utrzymują ze sobą stosunków. To jest takie bardzo, można powiedzieć, delikatne, dyplomatyczne określenie. Trzeba by powiedzieć nawet mocniej, nie tylko unikają się nawzajem, oni się wprost nienawidzą. Nienawidzą. To są zaszłości pewne historyczne, kiedy Samarytanie należeli tutaj do poddanych, czy stanowili część Królestwa Izraela. W VIII wieku przed Chrystusem ma miejsce wysiedlenie asyryjskie, niewola asyryjska. Zburzone zostaje miasto Samaria w 722 roku. Część właśnie tych Samarytan zostaje uprowadzona w niewolę asyryjską. Ich miejsce zajmuje ludność pogańska. Przybywają ludzie z innych plemion, z innych zakątków imperium. I jak popatrzymy tutaj do drugiej księgi królewskiej, zobaczymy, że nawet są wymienione te plemiona. Są to ludzie z Babilonu, z Kuta, Awwa, Hamat, Sefarwaim. Przychodzą oni, no oczywiście nie sami, przychodzą ze swoimi wierzeniami, ze swoimi bóstwami i mieszają się z tą ludnością właśnie samarytańską. To są dzieje królestwa właśnie tego północnego, królestwa Izraela, które właśnie w VIII wieku popada w niewolę asyryjską. Królestwo południowe, królestwo Judy, ono utrzymało się trochę dłużej, ale też nie za długo. 586 rok, najeżdża Nabuchodonozor, niszczy Jerozolimę, niszczy świątynię jerozolimską, mamy niewolę babilońską. Z tej niewoli babilońskiej na początku VI wieku będą Żydzi mogli powrócić do Ziemi Świętej. Będziemy tutaj mieć czas Ezdrasza, Nechemiasza, kiedy właśnie powracają. I co się dzieje? I chcą odbudować świątynię jerozolimską. Zaczynają odbudowywać te świątynie. Mamy o tym mowę chociażby w księdze właśnie Ezdrasza w 4 rozdziale. I do tej odbudowy chcą się również włączyć mieszkańcy Królestwa Północnego, to znaczy Samarytanie. Jednak Ezdrasz i Nechemiasz nie dają im takiej sposobności. Dlaczego nie dają takiej sposobności? Bo ludność samarytańska była wymieszana tutaj z tymi pięcioma pokoleniami, które po prostu przyszły z Dalekiego Wschodu i przyniosły tutaj swoich bogów. A więc nie mogą Samarytanie włączyć się do odbudowy świątyni jerozolimskiej. I to powoduje, że definitywnie oddzielają się od Żydów. Skoro nie możemy odbudowywać naszej kiedyś wspólnej świątyni, to my założymy sobie nasze własne sanktuarium w Garizim około 330 roku. I sam mamy tutaj ogromną nienawiść, ogromne napięcie, dwa różne miejsca kultu. Góra Garizim i świątynia jerozolimska. Ogromna nienawiść, która stopniowo jeszcze będzie coraz to większa. Mamy chociażby 128 rok, powstanie żydowskie niejakiego Jana Hirkana, który zburzy to sanktuarium, właśnie Samarytan na górze Garizim. 20 lat później ten sam człowiek zniszczy im miasto Samarię. Samaria będzie później odbudowywana przez Heroda Wielkiego, już jako miasto pogańskie ku czci cesarza Augusta. Będzie tutaj miało zupełnie inną nazwę, nazwę grecką, Sebaste, no ale miasto zniszczone zostało przez Żydów, stąd też ogromne na nienawiść pomiędzy Samarytanami a Żydami. Więc to określenie Jana, że unikają się nawzajem, o to jest takie strasznie delikatne. Nienawidzą się. Trzeba by powiedzieć, nienawidzą się. Samarytanie nie uznawali też wszystkich ksiąg Pisma Świętego, ksiąg uznawanych tutaj normalnie przez Żydów związanych z Jerozolimą, z tym Królestwem Południowym. Uznawali jedynie pięcioksiąg, Torę Mojżeszową, która właśnie od Samarytan została tutaj nazwana pięcioksięgiem samarytańskim. A więc widzimy, że to napięcie pomiędzy Żydami a Samarytanami było ogromne. W czasach tutaj rabinackich mamy wprost powiedziane, chociażby można znaleźć tutaj radę słowa jednego z rabinów, rabina Eliezera, który mówi, kto spożywa chleb Samarytan, podobny jest do tego, kto spożywa świńskie mięso. To było najbardziej nieczyste mięso. Nie wolno było tego mięsa spożywać, dotykać, a tutaj porównuje więc chleb Samarytan do tego świńskiego mięsa. Kto się go dotknie, kto spożyje, od razu sprowadza na siebie rytualną nieczystość. Taką mamy relację pomiędzy Jezusem a Samarytanką na początku i Samarytanka doskonale zdaje sobie sprawę z tej relacji, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, żebym ci się dała napić. No przecież to moje naczynie, z którym tu przychodzę czerpać, jak ty się z niego napijesz, to ono stanie się nieczyste. Ja się przez ciebie rytualnie zanieczyszczę. Nie wolno ci prosić o takie rzeczy. Jezus nie rezygnuje. Jezus idzie dalej w tym swoim dialogu i mówi, powoli właśnie objawia się Samarytance, gdybyś znała dar Boży, gdybyś wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi się napić, to byś go prosiła, a dałby ci wody żywej. Jezus mówi tutaj o wodzie żywej. Samarytanka, widzimy, Jezus mówi o wodzie żywej, która w Piśmie Świętym jest symbolem samego Boga, chociażby w księdze Jeremiasza, tam Bóg skarży się, opuścili mnie źródło żywej wody, a więc ta żywa woda jest tutaj utożsamiana właśnie z samym Bogiem. Jezus mówi więc o bóstwie, Jezus mówi o Bogu, a Samarytanka rozumuje tak właśnie typowo po ludzku, Panie, jak mi dasz tej wody żywej, jak tam sięgniesz głęboko do źródła, jak nie masz czerpaka, studnia głęboka, skąd weźmiesz tej żywej wody, rozumuje całkowicie po ludzku. I wtedy Jezus, mamy to w tej dłuższej wersji Ewangelii Jana, można sobie właśnie sprawdzić to w czwartym rozdziale. Jezus w wersecie 16 wydaje jej takie dość nietypowe polecenie: idź i zawołaj swego męża. Idź i zawołaj swego męża i wróć tutaj. Samarytanka mówi, nie mam męża. Więc już widzimy to tło starotestamentalne, kiedy spotkanie przy studni kończyło się małżeństwem, a tutaj dotykamy też tej tematyki właśnie małżeńskiej. Nie mam męża. Jezus mówi, dobrze powiedziałaś, nie masz męża, bo miałaś 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Tutaj mamy pewnie odpowiedź, dlaczego Samarytanka przychodziła w południe czerpać wodę, żeby jej nikt nie widział. No jak miała 5 mężów, nie wiadomo jak skończyły się te małżeństwa, czy rozwodami, niedobrze ludzie mogli mówić, z taką to nikt nie wytrzyma. Miała 5 mężów, a ten, którego masz teraz, a więc jakiś 6 mężczyzna, nie jest twoim mężem. Jak umierali, to jeszcze gorzej. Kobieta, przy której umarło 5 mężów, to przynosi jakiegoś strasznego pecha, jakieś straszne nieszczęście. szczęście. To jest małe miasteczko. Wszyscy o niej mogli mówić. Wszyscy ją znali. Miałaś 5 mężów. Ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. A więc Jezus odnosi się do konkretnej sytuacji z jej życia. No tutaj może być sytuacja z jej życia, ale też te słowa można rozumieć też w sposób no, taki przenośny, jako pewną metaforę, pewną aluzję. Zwracałem uwagę, że na te tereny samarytańskie zostało sprowadzonych 5 pokoleń, 5 obcych ludów z Babilonu, Kuta, Awwa, Hamat, Sefarwaim, a więc tych 5 mężów mogło symbolizować tych 5 obcych bogów, którzy zostali tutaj sprowadzeni. Miałaś 5 mężów, zadawałaś się, zresztą w języku biblijnym cudzołóstwo może właśnie tutaj być rozumiane w takim kontekście jako po prostu bałwochwalstwo, jako oddawanie czci obcym bogom. Miałaś 5 mężów, czciłaś różnych bogów, a ten, którego masz teraz, więc jakiegoś 6., nie jest twoim mężem. To nie jest twój prawdziwy Bóg. Więc być może aluzja tutaj do obcych plemion, obcych bóstw, które były czczone przez Samarytankę. No, kim jestem, mieszkając właśnie w tej Samarii? Czy należy oddawać cześć? Później będzie pytać na tej górze Garizim, czy należy oddawać cześć w Jerozolimie? Jaka jest jej tożsamość taka religijna? Tutaj też ogromnie ważna symbolika liczby 6 u Jana. Mamy 5 mężów, ten, którego masz teraz, więc jakiś 6 mężczyzna w życiu Samarytanki. Mamy 6 godzinę dnia, kiedy ma miejsce to spotkanie przy studni. Mamy, jeżeli przejdziemy tutaj 2 rozdziały wcześniej do rozdziału 2, mamy opis wesela w Kanie Galilejskiej, gdzie jest 6 stągwi kamiennych. 6 w Ewangelii Jana, nie tylko w Ewangelii Jana, to jest niedoskonałość. Jeżeli mamy w Apokalipsie 666, potrójna niedoskonałość, już większej niedoskonałości być nie może, prawda? Zły duch, który, nie wiem, był najbliżej Boga, mógł tego Boga poznawać, czcić, mógł być szczęśliwy na wieki, od Boga, prawda, odchodzi, buntuje się przeciwko Bogu, no to już głupszym być nie można. 666, potrójna głupota, potrójna niedoskonałość. 6 mężów to jest niedoskonałość. I ta liczba 6 w Piśmie Świętym, ona otwiera się na liczbę 7. Mamy 6 dni stworzenia, ale to jeszcze nie wystarczy. To jest jeszcze niedoskonałe. Musi być ten dzień 7. Ten 7 dzień jest dopełnieniem właśnie tej 6, a więc tych 6 mężczyzn w życiu Samarytanki to jest niedoskonałość. Tam jeszcze kogoś brakuje. Tam brakuje jeszcze jednego męża, tego 7 męża. O Panie, rzekła do niego kobieta, widzę, żeś jest prorokiem, bo powiedział jej pewne szczegóły z jej życia. Zaczyna go, popatrzmy, najpierw traktuje jako Żyda, teraz zaczyna go traktować z szacunkiem jako prorok. No, zadaje mu pytanie bardzo religijne, gdzie należy czcić Boga, na górze Garizim czy w Jerozolimie. Jezus odpowiada, nadchodzi godzina, co więcej, już jest właśnie, gdzie będzie oddawany nowy kult, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. Jezus mówi o innym kulcie, o duchu i prawdzie. I znowu, czy Samarytanka to rozumie? Ona pyta, czy na górze tej, czy na górze tamtej. Jezus mówi, będzie oddawany kult Ojcu w duchu i w prawdzie. To będzie kult duchowy, już nie opierający się tylko na jakimś zewnętrznym składaniu ofiar, przynoszeniu dziesięciny, paleniu zwierząt. Nie, to będzie kult w duchu i w prawdzie. Jezus mówi o jakimś nowym kulcie. I tutaj Samarytanka, no mimo tego niezrozumienia, czyni jednak pewien krok dalej, no wyznaje, wiem, że przyjdzie Mesjasz. Mając nawet ten pięcioksiąg samarytański, Samarytanie byli otwarci na przyjście nowego Mojżesza. W Księdze Powtórzonego Prawa czytali, Pan Bóg twój wzbudzi dla ciebie proroka spośród twoich braci podobnego do mnie, jego będziesz słuchał. Więc była ta otwartość, oczekiwanie na Mesjasza, oczekiwanie na nowego Mojżesza i teraz mamy punkt kulminacyjny. Jezus mówi, jestem nim ja, który z tobą mówię. Tutaj ten język polski, on zbyt dokładnie nie oddaje tego, co mówi język grecki. W języku greckim mamy tam dosłownie ego eimi holalon soi. Dosłownie ego eimi, ja jestem mówiący tobie. Ja jestem, który z tobą mówię. Ja jestem. Jezus objawia tutaj swoje imię. Ja jestem. To jest imię Jahwe. To jest imię, które Bóg objawił Mojżeszowi poprzez ten znak płonącego krzewu na pustyni. Bóg objawia swoje imię i teraz to imię zostaje tutaj zastosowane, zostaje przyjęte właśnie przez przez Jezusa. A więc prorok, który powiedział jej, jakie jest jej życie, jakie są jej życiowe problemy, ilu tych mężczyzn miała, on zna dokładnie jej życie, teraz używa tego określenia ja jestem. I to wszystko prowadzi do tego, że Samarytanka odchodzi tutaj od tej studni, odchodzi w pośpiechu, werset 28 mówi, że nawet zostawiła swój dzban, przyszła po wodę, teraz zapomina o tej wodzie, już ta woda jest nieważna i gdzie idzie? Odchodzi do miasta. Przecież do tej pory uciekała od miasta, uciekała od ludzi. Teraz jej to nie przeszkadza. Niech sobie mówią o mnie, co chcą. Niech krytykują, śmieją się z mojego życia, mojej historii. Idzie teraz do miasta i mówi ludziom, pójdźcie zobaczyć człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. I zadaje to pytanie, czyż nie jest on Mesjaszem? No, tu jeszcze nie ma tego stwierdzenia wprost, że jest Mesjaszem. Czyż nie jest on Mesjaszem? Przychodzą do Jezusa Samarytanie, proszą, aby u nich pozostał, pozostaje tylko dwa dni i składają to piękne wyznanie wiary. Wierzymy już nie dzięki opowiadaniu tej kobiety. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Wyznają wiarę w Niego. Popatrzmy, mamy tutaj pewne elementy, które się powtarzają, spotkanie przy studni, dialog mężczyzny z kobietą, kobieta idzie do swoich, Jezus jest proszony, aby pozostał wśród swoich, to wszystko się powtarza, właśnie to, co było w tych trzech scenach ze Starego Testamentu, ale jest tutaj jedna istotna różnica, nie ma mowy o małżeństwie, te spotkania z Księgi Rodzaju, Księgi Wyjścia, one kończyły się zawsze jakimś małżeństwem, a tutaj nie ma małżeństwa, dlaczego? Dlatego, że przy studni w Starym Testamencie mężczyźni spotykali zawsze panny, które były niezamężne, a sytuacja Samarytanki jest zupełnie inna. Ona męża ma. Ona męża ma. Ona małżeństwo już dawno zawarła. To jest małżeństwo z Bogiem. Bóg nigdy tego małżeństwa nie zerwał, tylko to małżeństwo trzeba odnowić. Dlatego nie ma tutaj mowy o jakimś nowym małżeństwie, o nowych zaślubinach, bo ona już jest zaślubiona. Nie ma czasu, żeby sięgać tutaj, trzeba by popatrzeć do księgi proroka Ozeasza, zwłaszcza do drugiego rozdziału. Tam jest mowa o kobiecie niewiernej, która zdradza tego proroka, prorok jej przebacza, prorok ją przyjmuje. I tutaj pewnie w tym samym znaczeniu miała tych pięciu czy sześciu mężczyzn, którzy mogą być rozumiani tutaj jako właśnie jakieś bóstwa, bogowie, którym oddawała cześć. Nie miała jakiejś jednej tożsamości religijnej, ale gdzieś ona była zaślubiona jednemu Bogu. Wychodzi z tej tradycji zaślubin wobec Boga Jahwe. Ona była zaślubiona jednemu prawdziwemu Bogu. Tylko to małżeństwo trzeba teraz odnowić. I jeszcze już tutaj, wiem, że i tak czas przekroczyłem trochę, ale jeszcze jedna rzecz tutaj, bo można tę perykopę rozumieć, no, interpretować na różnych poziomach, jako taki poziom sam historyczny, epizod życia Jezusa, to nie wystarczy. To czujemy tutaj od razu, ale można interpretować, to jest bardzo tutaj ważne w takim kluczu soteriologicznym właśnie. Co ten fragment, co ta perykopa mówi mi o Chrystusie? Kim jest ten Chrystus? On się tutaj objawia. Popatrzmy, najpierw jest nazwany Żydem. Jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym dała ci się napić. Później już mamy inne słowo. Mamy słowo Panie. Panie, nie masz czerpaka, studnia jest głęboka. Mamy jeszcze raz ten zwrot. Panie, widzę, że jesteś prorokiem. A więc mamy Żyda, Pana, proroka. Później mamy to pytanie, czy nie jest on Mesjaszem, a więc mamy jeszcze jeden krok do Mesjasza, na razie jeszcze ze znakiem zapytania, a później przychodzą Samarytanie, on prawdziwie jest Zbawicielem świata. To jest droga wiary. W tym fragmencie, w tej perykopie, tu nie chodzi tylko o spotkanie z Samarytanką przy studni, tu chodzi o drogę wiary. I taką drogę wiary mieli przejść katechumeni przygotowujący się do sakramentu Chrztu Świętego. Dla nich na początku Jezus historyczny Żyd, potem odkrywają w nim proroka, później odkrywają w nim Mesjasza, aż w końcu odkrywają w nim Zbawiciela świata. Ta perykopa ma prowadzić również nas, czytelników, do odkrycia w Jezusie Chrystusie Mesjasza, który jest prawdziwym Zbawicielem świata.
Pytania o Słowo Boże, szukając Słowa Bożego. Chcemy teraz zaprosić naszych słuchaczy do udziału w naszej audycji. Jest ksiądz dr Tomasz Bąk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, więc rozmawiamy na temat czytań na najbliższą niedzielę która jest przed nami. Zapraszamy do tej rozmowy, do pytań, do refleksji. 56 655 23 55, 56, 655, 23, 56, dla zagranicy 48, 56, 655, 23, 33, 48, 56, 655, 23, 66. I jeszcze telefon w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże, Jerzy z Gdyni, z pytaniem. Czy droga Samarytan była krótsza w poznaniu Pana Jezusa jako Mesjasza niż Żydów? A jeżeli tak, to dlaczego?
Z Panem Bogiem. Dziękujemy, pozdrawiamy, z Panem Bogiem.
No to trudne jest takie pytanie. Myślę, że nie była ani dłuższa, ani krótsza. Była no, taka sama jak i Żydów, prawda? Nawet można powiedzieć, że chyba była nawet trudniejsza, więc byłaby nawet chyba dłuższa. Jezus nawet tutaj mówi, że zbawienie bierze początek od Żydów, prawda? Więc oni mieli jakby tę historię prostszą. Samarytanie są tymi, którzy się oddzielają od Żydów. I to już jest jeden ich problem właśnie, że nie należą do tego nurtu właśnie żydowskiego. Należą tutaj do zupełnie osobnej grupy, która zresztą istnieje do dnia dzisiejszego. I co ciekawe, to jest taki ewenement, nie wiem, ilu jest tych Samarytan, gdzieś koło 600 pewnie, którzy nadal na przykład na święto Paschy, na tej górze Garizim się gromadzą. Tam już nie ma ich sanktuarium, mówiłem, zostało zniszczone przez Jana Hirkana, ale nadal składają na tej górze ofiary ze zwierząt, prawda, czego Żydzi dzisiaj nie robią w Jerozolimie, prawda? A więc oni się oddzielają od Żydów. I skoro oddzielają się od Żydów, od tego nurtu właśnie żydowskiego, to nie powiedziałbym, że ich droga do wiary jest krótsza. Nie wiem, dlaczego tutaj pan Jerzy takie pytanie, tutaj takie stwierdzenie mu się nasuwa. Nawet bym powiedział, że chyba dłuższa była ta droga, prawda? Bo najpierw konflikt z Żydami, a dopiero potem można było jakoś myśleć, nie wiem, o Jezusie. No i też nie przyjęli ksiąg, które były przyjmowane właśnie przez Żydów, to znaczy ksiąg prorockich, pism, przyjęli tylko te pięć pierwszych ksiąg, właśnie pięcioksiąg samarytański, prawda? Więc no, prorocy pewne rzeczy wyjaśniali, prorocy zapowiadali przyjście Mesjasza, prawda? Ukierunkowywali jakoś bardziej szczegółowo na przyjście tego Mesjasza. Mamy zapowiedzi właśnie mesjańskie w księgach prorockich, natomiast właściwie Samarytanie pewnie mieli tylko tę jedną zapowiedź z księgi powtórzonego prawa. Przyjdzie Mesjasz, no bo tak po prostu mówiła księga powtórzonego prawa. Pan Bóg twój wzbudzi dla ciebie proroka spośród twoich braci, podobnego do mnie, jego będziesz słuchał, jakiegoś proroka, który przyjdzie po Mojżeszu. Więc ta droga chyba nie była krótsza, nawet bym powiedział, że chyba była dłuższa niż droga Żydów tutaj do poznania Jezusa, do zbawienia. No i też nawet od strony takiej geograficznej, no Jezus jednak więcej czasu spędza w środowisku żydowskim, czy to na północy, prawda, w Galilei, czy to na południu w Jerozolimie. Natomiast tutaj ta Samaria to to jest tylko taki epizod, to jest tylko takie przejście, prawda? Więc nawet i z tego względu więcej czasu jakby Jezus poświęca dla Żydów, czy to właśnie z północy, czy z południa, więc chyba ich droga była krótsza, tak mi się wydaje, ale tutaj można by pewnie polemizować.
Kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże obu księżom.
Witamy.
I bardzo księdzu dziękuję za bogate wyjaśnienie. Naprawdę dużo ono wniosło dla mnie. No i teraz tak, nawiązując do tych trudności wędrowania przez pustynię, w sytuacji, kiedy zabrakło wody, w życiu człowieka pojawiają się trudne odcinki drogi życiowej i dobrze jest odczytywać je jako element doskonalenia w wierze. Jest to bardzo często trudne i wymaga w pierwszej kolejności od człowieka zaufania do Stwórcy, bo tylko w tej atmosferze zaufania jesteśmy wyposażani w motywację i siłę do trwania wierności Bogu. Jezus nam o tym przypomina w dwóch momentach takich: błogosławieni, którzy wytrwają do końca, a w rozmowie z uczniami Jana Chrzciciela mówi: błogosławieni, którzy we mnie nie zwątpili. Jest taka myśl ojców pustyni, zawarta w książce brata Efraima, która mówi, że jeśli znalazło się na pustyni i nie ma wody, to nie skarż się Bogu, że nie ma wody, tylko zacznij mu za to dziękować. A w ten czas oaza pojawi się w twoim sercu. Jest to bardzo ważna myśl, która mówi, że nie mogąc zmienić jakiejś trudnej sytuacji, mogę zmienić nastawienie do niej. Istotne, że to nastawienie osiąga się przez pewien dialog wewnętrzny, dialog, który właśnie jest skierowany do Boga. I ta forma dialogu jest już modlitwą, czyli nawiązywaniem relacji ze Stwórcą przez Ducha Świętego. I w dialogu tym często nawet nie trzeba słów, lecz takie ufne nastawienie do Stwórcy w myślach. A Duch Święty ma taką głębokość przenikania, że On odczyta te treści naszych myśli i zaniesie to przed tron Boży, a Pan Bóg uruchamia w nas sytuacje naprawcze. Ten rodzaj postępowania jest tutaj ilustracją do słów, że mamy czcić Boga w duchu i w prawdzie, bo takich czcicieli pragnie mieć Ojciec. Korzystna zmiana w naszym nastawieniu może oznaczać właśnie nasze spotkanie z Chrystusem, które nie są przypadkowe, podobnie jak to było z Samarytanką przy studni. Włoski pisarz katolicki, ksiądz Alessandro Pronsato, nazywa to spotkanie konsekracją przy studni, a Samarytanka, jak żeśmy się dowiedzieli, stała się głosicielką dobrej nowiny. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże. Pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję. Właściwie tutaj pytanie nie padło. Padł przepiękny komentarz, dlatego panu Pawłowi za to bardzo serdecznie dziękuję. W momencie, kiedy wędrujemy przez pustynię, Pan Bóg czasami stawia przed nami, zresztą samo słowo pustynia, to już jest teren po prostu jakiś wyjałowiony, teren jakiejś pustki, gdzie może czyhać na nas wiele różnych niebezpieczeństw i tutaj zaufanie, ale też i to jest tutaj ogromnie też ważne, to bym tak dopowiedział do słów pana Pawła, pamiętać o wydarzeniach z naszej historii, kiedy objawiło się działanie Boga. To sobie trzeba tutaj przypominać. Nie przez przypadek Bóg mówi Mojżeszowi: weź laskę, którą już właśnie uderzyłeś w Nil. To była laska, którą, nie wiem, wyciągnął nad Morzem Czerwonym, które się rozstąpiło, kiedy przechodzili przez właśnie to morze, udając się tutaj w kierunku ziemi obiecanej, a więc Mojżesz niesie tę laskę, niesie ten kij, można powiedzieć, jako taką relikwię trochę, jako taki znak Bożej obecności. Popatrzcie tutaj na ten znak, popatrzcie, tym znakiem Pan Bóg już się posłużył, On jest cały czas z nami, więc zaufanie, ale w momencie, kiedy przeżywamy różne trudności, przypomnieć sobie z życia, myślę, każdy w życiu takie momenty ma, kiedy zadziałał Pan Bóg, kiedy po prostu po ludzku pewnych wydarzeń nie dało się wytłumaczyć. Ktoś by powiedział z zewnątrz, jakiś zbieg okoliczności. Nie. My, którzy w tej sytuacji żeśmy uczestniczyli, tę sytuację żeśmy przeżywali, możemy powiedzieć, to nie był zbieg okoliczności. To było działanie Pana Boga. Przypominać sobie właśnie o cudach i znakach, które Pan Bóg w naszym życiu zdziałał. I wtedy łatwiej nam będzie wędrować przez tą pustynię.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Bardzo prosimy, słuchamy. Proszę bardzo.
Pięknie dziękuję za objaśnienie.
Kto mówi jeszcze i skąd, jeśli można?
Janina z Mazowsza, przepraszam.
Dziękujemy.
Pięknie dziękuję księdzu doktorowi za objaśnienia do niedzielnych czytań. Jestem po prostu zachwycona poziomem wiedzy. Naprawdę brak mi słów, ale powiem tak. Wszystko to przyjęłam z wielką radością, ale nasuwa mi się pewne pytanie i nurtuje mnie. Skoro tak jest z tymi Samarytanami, to mamy przypowieść o miłosiernym Samarytanie. I czy nie widzę specjalnie związku między spotkaniem Samarytanki, ale może ksiądz doktor by jakoś, określił, dlaczego to był miłosierny Samarytanin. Czy ksiądz doktor widzi jakiś związek? Serdecznie dziękuję i pozdrawiam obu kapłanów.
Dziękuję bardzo, panie Jerzy, z Panem Bogiem, pozdrawiam.
Bardzo serdecznie dziękuję za to pytanie. Nie chciałem nawiązywać, mówiąc o właśnie tej perykopie z Samarytanką, do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, bo niestety czas też ucieka, ale oczywiście, że związek jest. Oczywiście, że jest związek. Tam mamy kapłana, lewitę, którzy nie pomogli. Oni też nie pomogli, nieraz się tak pastwimy nad nimi, prawda? Dlaczego nie pomogli? Dlaczego przechodzą obok, czy nawet dosłownie przechodzą na drugą stronę ulicy? To nie pomagają, nie zachowują się w ten sposób, dlatego że mają złe serce, ale są to osoby związane z kultem. I gdyby te osoby dotknęły człowieka na wpół umarłego, ściągnęłyby na siebie rytualną nieczystość i nie mogłyby później sprawować kultu świątynnego w Jerozolimie. Więc tutaj po prostu kierują się tymi przepisami rytualnej czystości. Oni mogli nawet współczuć, ale jeżeli szli do świątyni składać ofiary, uczestniczyć w kulcie, gdyby dotknęli tego człowieka na wpół umarłego, jak mówi ewangelista Łukasz, po prostu nie mogliby tego kultu sprawować. Więc tu przeważa jakby kult nad tym człowiekiem. Natomiast Jezus nie przez przypadek przywołuje tego Samarytanina, żeby tym bardziej podkreślić, popatrzcie, wróg pomógł. Ci, którzy szli z narodu, prawda, kapłan czy lewita, no dobrze, kierowali się takimi czy innymi motywami, ale konsekwencja jest taka, że nie pomogli, a wróg pomógł. To jest po prostu tutaj cały czas odniesienie się do tej relacji między Żydami a Samarytanami. I też w tej przypowieści z Ewangelii Łukasza tam na początku pada pytanie, kto jest moim bliźnim? A Jezus na końcu zmienia to pytanie, kto okazał się bliźnim? No powiedzieć do Żyda, że Samarytanin okazał się bliźnim i powiedzieć Żydowi, idź i ty czyń podobnie, naśladuj Samarytanina, powiedzieć do Żyda, to musiało wywoływać jakiś ogromny szok. To jest po prostu rewolucja, że Żyd ma naśladować Samarytanina, że Samarytanin okazał miłość. To jest cały czas po prostu poruszanie się w tym samym kręgu kulturowym, historycznym, cały czas tych tarć, tych napięć pomiędzy właśnie Samarytanami a Żydami. Samarytanin pomaga mimo tego, że człowiek, który został napadnięty, on schodził w kierunku Jerycha, schodził z Jerozolimy do Jerycha, więc szedł od świątyni. To musiał być pobożny człowiek, pobożny Żyd, prawda? I mimo tego, że jest to Żyd, mimo tego, że idzie właśnie od świątyni, mimo tego, że Samarytanie mieli całkowicie inną świątynię właśnie na górze Garizim, on mimo tego po prostu mimo wszystko się nad nim pochyla, więc pokonuje wszelkie granice, wszelkie bariery, wszelkie jakieś naleciałości, zażyłości historyczne po to, żeby temu człowiekowi pomóc. No to lepszego przykładu po prostu Chrystus nie mógł tutaj znaleźć, jeśli chodzi o przykład właśnie miłosierdzia. Pokonać wszelkie granice po to, aby drugiemu człowiekowi pomóc.
I kolejny głos. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pokolony Jezus Chrystus Maria zawsze Ciewica.
Teraz i zawsze.
Już można, tak?
Tak jest.
Bardzo dziękuję za to.
Kto mówi jeszcze i skąd?
A, przepraszam, Krystyna z Lublina.
Dziękujemy.
Chciałam tylko spytać, bo już tak było powiedziane, ksiądz doktor był łaskaw powiedzieć, w Starym Testamencie słowo skała był Bóg Chrystus, a pamiętamy, że w Nowym Testamencie na pytanie Chrystusa, za kogo mnie uważają, prawda, Piotr wyznał, że ty jesteś Chrystus, Syn Boży, a wtedy otrzymał odpowiedź od Chrystusa, że ty jesteś Piotr skała. Na tej skale zbuduje mój Kościół, prawda? To jak to na... No, bardzo, jeśli można, prawda, bo to troszeczkę tak nie na temat, ale jeśli można, dziękuję bardzo. Mhm.
Dziękujemy, pozdrawiamy.
No, jeżeli mówimy o Piśmie Świętym, to myślę, zawsze jest na temat, prawda? Ale tutaj te słowa, ty jesteś Piotr, czyli skała na tej skale, zbuduje mój kościół, one padają w Ewangelii Mateusza. Mateusz doskonale zna topografię. On jest Żydem, pisze do judeo-chrześcijan, znajdują się właśnie w niedaleko Cezarei Filipowej, gdzie właśnie, jeżeli nawet dzisiaj tam pojedziemy, miejscowość ta nazywa się Panias czy Banias, tam są źródła Jordanu i potężna, ogromna skała, więc tutaj Mateusz pięknie wpisuje się właśnie w ten klimat, w topografię. Ty jesteś skała, jak ta, która znajduje się przed nami, jak ta, nad którą patrzymy i na tej skale zbuduje mój Kościół. I teraz wspominałem tutaj na początku, że w Ewangelii Jana, no tutaj wprawdzie będziemy mieć przejście do Ewangelii Mateusza, ale cały czas Pismo Święte, prawda, natchnione przez tego samego Ducha Świętego, prawda? Więc mamy tutaj cały czas takie te trzy momenty. Mamy Stary Testament, prawda? Mamy Chrystusa w centrum i mamy przedłużenie tego działania Chrystusa właśnie w sakramentach. Właśnie w sakramentach. I tak jak na przykład, nie wiem, symbol wody w Starym Testamencie, wody, która daje życie przy stwarzaniu, wody, która gładzi grzech przy potopie, woda, którą się przechodzi, żeby wejść do ziemi obiecanej, ona już jest jakąś zapowiedzią wody chrzcielnej, tak samo i ta skała, prawda? Skałą jest Bóg, skałą jest Chrystus, ale przedłużeniem, takim widzialnym przedłużeniem na ziemi tutaj tej skały, widzialnym przedłużeniem tej skały jest oczywiście Piotr. Także jak najbardziej. Tu mamy kontynuację po prostu. Kontynuację tej wody, kontynuację skały. Ewangelia, ona się nie skończyła, kiedy ewangeliści tam, nie wiem, postawili ostatnią literę. Ewangelia trwa nadal. Ona realizuje się nadal poprzez właśnie Kościół i poprzez sakramenty.
I jeszcze jeden telefon, powoli już podsumowujemy nasz program. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisława z Warszawy. Ja mam pytanie tylko do ojca Janusza. Przepraszam, sobie pozwalam, ale ta pieśń Nie bój się, nie lękaj się, to ja już parę razy słyszę i ona mi bardzo pomaga w życiu, a jak chcę kupić w naszym...
Nie wiem, gdzie można, to jest chyba zespół, który masz trochę lat.
Ale kto jest autorem, bo mi się pytają zawsze...
Zespół się nazywa Sweet Combo. Tak się nazywa. Tak, sweet, przez to po angielsku sweet, czyli SWEET, combo.
Tak, combo, sweet. Już zapisałam.
Dobrze, pozdrawiam serdecznie panią. No to cóż, księże doktorze, główne myśli, z którymi idziemy na liturgię, najbliższa niedziela Wielkiego Postu kolejna, spotkanie z Samarytanką.
Każda Ewangelia jest nam dana tutaj nie tylko do takiej egzegezy, nie wiem, naukowej, historycznej, ale też i do odniesienia się przede wszystkim do naszego życia. I chyba dobrze będą uczestniczyć w liturgii ci, którzy odczytają to pytanie skierowane, tą prośbę właściwie skierowaną do Samarytanki, jako prośbę skierowaną po prostu do każdego z nas. Daj mi się napić. Jezus oczywiście tutaj nie mówi jakiejś wodzie. Jezus pragnie wiary. Daj mi twojej wiary. Wiara jest narzędziem do przyjęcia, do zaczerpnięcia słowa. W chrzcie ten dar wiary żeśmy otrzymali. Jezus pragnie, aby każdy człowiek właśnie ten dar przyjął i aby każdy człowiek właśnie ten dar nadal w sobie rozwijał. Jezus chce dać tej wody żywej każdemu z nas. Ona stanie się w nas źródłem wody tryskającej ku życiu wiecznemu, ale z drugiej strony On chce też, abyśmy i my o ten dar prosili, aby była też ta nasza właśnie współpraca. Myślę, że skupmy się może właśnie na tym pragnieniu Jezusa, który mówi do każdego z nas, daj mi się napić, daj mi twojej wiary, prawda? Okaż mi twoją wiarę, a zobaczysz, jak będę ci błogosławił, jak ja cię będę prowadził i przez pustynię, i przez oazy, i przez całe twoje życie. I może zakończyłbym to nasze rozważanie też przepięknymi słowami tutaj z niedzielnego psalmu, jednej ze strof. Przyjdźcie, uwielbiajmy go, padają na twarze, klęknijmy przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem, my ludem Jego pastwiska, owcami w Jego ręku. Prosimy Cię, Panie, abyś nas prowadził właśnie jak pasterz prowadzi swoje owce, abyśmy zawsze odpowiadali na to Twoje pragnienie, daj mi się napić.
Bóg zapłać. Dziękujemy za to spotkanie. Ksiądz doktor Tomasz Bąk. Jeszcze mamy taki zwyczaj, że pozdrawiamy na koniec audycji. Jest taki przywilej tutaj obecnych gości.
To jest taki najmilszy moment właśnie na końcu. No, kogo chcę pozdrowić? Bardzo serdecznie moich rodziców chcę pozdrowić, którzy pewnie słuchają tej audycji. Chcę pozdrowić, bo też wiem, że słucha w sposób szczególny księdza infuata Wiesława Szurka z naszej diecezji rzeszowskiej. Święty Paweł mówi chyba w liście do Koryntian, że wielu macie nauczycieli, a niewielu ojców. I tutaj księdzu infuata Tatowi dziękuję za to, że zawsze był i jest dla mnie takim ojcem, z którym zawsze mogę właśnie porozmawiać, do którego zawsze mogę pojechać. Ksiądz Infuat mnie zawsze tutaj przez te studia moje też i prowadził, kiedy przyjeżdżałem do Polski zawsze i bardzo, bardzo mile wspominam te wszystkie rozmowy, które razem żeśmy toczyli. Mojego księdza proboszcza, księdza dziekana Jerzego Paradysza. Kogo jeszcze? Panią Małgosię i pana Eugeniusza Walów z Owczar koło Gorlic i bardzo serdecznie, zresztą o, to powinno być na początku, bo im obiecałem, pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich moich studentów i z Kulu, i z Radomia, i z Rzeszowa.
Dziękujemy. Ksiądz dr Tomasz Bąk, katolicki, Uniwersytet Lubelski, a była to audycja Szukając Słowa Bożego.